Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Pani senator, i co dalej? To pytanie zadają sobie teraz nasi słuchacze, mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Jak w tej chwili będzie wyglądało formowanie rządu? Jak zachowa się prezydent? Bo to pytanie chyba sobie wszyscy zadajemy.
Jeśli pan redaktor pozwoli, to zanim odpowiem na to pytanie, wszystkim państwu serdecznie podziękuję. Oczywiście wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, bo bardzo wysoka frekwencja na naszym terenie i bardzo mądre postawy obywatelskie. To jest pierwsze, naprawdę, czy chce oddychać w kraju, w którym wie, że jego współobywatele także myślą o dobru swojej ojczyzny. Wszystkim moim wyborcom dziękuję bardzo za zaufanie. Wynik jest dla mnie imponujący. Jeszcze nie mogę wyjść ze zdumienia, że to tyle głosów, ale obiecuję państwu, że nie zawiodę. Że naprawdę to, co dla Pomorza, to, co dla naszej dużej i małych ojczyzn ważne, jest ważne naprawdę dla mnie i będę robić wszystko, żeby państwa zaufania nie zawieść. Co do decyzji pana prezydenta. No, nie będę ukrywać przed państwem, że ja fanką tak wykonywanej prezydentury nie jestem. Co więcej, są momenty, w których albo są rzeczy, za które panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie mogę ani dziękować i których panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie mogę wybaczyć. To jego decyzje sprawiały, że mamy okropne szkolnictwo, okropne. Nasze dzieci są naprawdę, dziwimy się potem, dlaczego tak wiele z dzieciaków ma kłopoty psychiczne, że wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dziwimy się, że nauczyciele są przepracowani, że wszyscy razem przestajemy tę polską edukację lubić i polską szkołę lubić, no ale to są niemądre, żeby nie powiedzieć głupie, pomysły reformatorskie, które skazują nasze dzieci na pracę od 8 do 10 wieczorem i one są zmęczone, przepracowane. Od dorosłych wymagamy 8 godzin pracy, a od dzieci wymagamy znacznie więcej przy tym niemądrym, niedobrym, nienowoczesnym systemie oświaty.
Pani senator, więc edukacja jest ważna, ale jak zachować się w tej chwili prezydent?
Ale tego nie mogę wydarować panu prezydentowi, bo to on składał podpisy pod zmianami, które nie służą dzieciom. To on składał podpisy pod niekonstytucyjnymi ustawami, dzięki których nie tylko praworządności nie mamy w Polsce, ale nie mamy także pieniędzy unijnych, o tych myślę, a te na pewno się nam przydadzą po to, żeby nasz kraj nie odstawał. My stanęliśmy w miejscu, inne kraje prą do przodu, to znaczy my coraz bardziej zostajemy w tyle. Więc po takiej osobie uszanowania wyborów demokratycznych, w których większość zdecydowana opowiedziała albo powiedziała nie dotychczas sprawującym rządy, jest oczywista. Czy on to uszanuje? Mam wątpliwości. Obawiam się przepychanek takich w najgorszym politykierskim stylu, że najpierw teoretycznie zwycięska partia, która nie ma żadnych zdolności rządzenia, bo wystarczy popatrzeć na podział już dzisiaj ogłoszonych przecież mandatów w Sejmie, żeby wiedzieć, że nie wystarczy nawet z Konfederacją ta ilość do sprawowania rządów. Ale ta procedura, która wygląda tak, że pan prezydent najpierw desygnuje osobę do formułowania rządu. Jeśli ta osoba się z tego nie wywiąże, rząd nie będzie mógł być zaprzysiężony ani w ogóle uznany przez Sejm, to wtedy Sejm decyduje o osobie, której powierza misję i cała procedura wyboru premiera, a potem rządu następuje. Panu prezydentowi pozostanie wręczanie nominacji i uścisk dłoni.
I to może potrwać aż do grudnia. Można to przyspieszyć oczywiście, jeżeli prezydent...
Można to przyspieszyć, tak. Jeżeli prezydent stwierdzi, że szanuje wolę wyborców, czyli podsumowane wyniki tej demokratycznej opozycji i wynik wyborczy powoduje, że ktoś z tego, z tych ugrupowań winien rząd formować. I gdyby panu prezydentowi naprawdę zależało na rozwoju i szybkim rozwoju naszej ojczyzny, to powierzyłby tę funkcję szefowi największego ugrupowania. Bezsprzecznie jest nim Donald Tusk, bo też i jego wynik wyborczy jest oszałamiający. To jest ponad 500 000 głosów, grubo ponad 500 000 głosów uzyskanych w Warszawie. I to jest tak naprawdę największy sprawdzian zaufania do polityków. Przypomnę, że wystawiony na Kielecczyźnie w Świętokrzyskim pan prezes Jarosław Kaczyński spowodował, że 2 mandaty w Świętokrzyskim przypadły Koalicji Obywatelskiej. Ale bądźmy dobrej myśli. Myślmy o tym, że te wybory pokazały, jakiej naprawdę, jakiego kraju chcemy. Czy kraju, który oddala się od Europy, a zbliża do Azji, bo na wschód maszeruje, czy też wręcz odwrotnie utrwali swoją pozycję, albo inaczej naprawi swoją pozycję w Unii Europejskiej i tam bezpieczni, spokojni, z przyjaciółmi, a nie wrogami, których ciągle szukało Prawo i Sprawiedliwość, możemy naprawdę spokojnie rozwijać nasz kraj.
Ja teraz się tak zastanawiam, czy życiem nas, Polaków, na samym dole zmieni się bardzo. Ja przedwczoraj jechałem pociągiem relacji Poznań-Świnoujście. Naprzeciwko mnie siedział elegancki mężczyzna ubrany w garniturze, w klapie miał przypięty orzełek, więc sobie od razu pomyślałem, może poseł, może senator. Natomiast nic z tych rzeczy, okazało się, to jest wykładowca akademicki jednego z uniwersytetu, nazwy nie powiem, pan rozmawiał tak głośno, że całą rozmowę słyszał cały wagon. No, można było się domyślić, że jest to wyborca PiSu i głośno do słuchawki mówi, teraz przyjdzie Platforma, to zacznie się czas rozliczeń i ustawiania. No właśnie, jak teraz będzie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska rządziła?
Wie pan, pierwsza rzecz to powiem panu, że wykształcenie, czy też miejsce pracy na wyższej uczelni jeszcze o kulturze osobistej nie świadczy. Co pan, o którym pan opowiadał, pan redaktor potwierdza. Pan Czarnek także ma tytuł profesora i to jeszcze o niczym nie świadczy. A druga sprawa to taka. Byłam na marszu i 4 czerwca i potem 1 października. I tam atmosfera wśród tłumu ludzi dawała, wie pan, powiem uczciwie, że nie pamiętam takich momentów, z wyjątkiem tych 2 od 8 lat, kiedy tyle życzliwości, uśmiechu i wzajemnego szacunku wykazywali wobec siebie ludzie. My naprawdę już powinniśmy przestać na siebie warczyć. My musimy po pierwsze rozliczyć, bo to jest konieczne, musimy zrobić bilans otwarcia. Czyli musimy zobaczyć, co naprawdę w tych ministerstwach jest. Musimy zobaczyć, jaki jest budżet Polski naprawdę, bo pod kontrolą parlamentu była zaledwie część tego budżetu, na który składamy się każdy z nas, wszyscy podatnicy. Musimy skończyć z bezkarnością. Nie może być tak, żeby ktoś karalne rzeczy wykonywał zupełnie bezkarnie i myślał, że mu to będzie uchodziło. Ja myślę o takich rzeczach, które dotyczą każdego z nas. Stalking na przykład, albo ten hejt obrzydliwy. Jak można było dopuścić do tego, że hejtuje się w taki sposób sędziów, nauczycieli, aptekarzy, a kto tam się pod rękę nawinął, to grupa hejterska zawiązywała się w odpowiednim ministerstwie i tych ludzi niszczono. No nie możemy do tego dopuścić, dlatego mówiłam o tej atmosferze. Bezkarność się skończyła, ale wojna polsko-polska także. Demokracja na tym polega, że mamy szanować, to trudna sztuka, powiem szczerze, i myśmy jeszcze nie odrobili tej lekcji we właściwy sposób. Demokracja polega na tym, że ludzie mają prawo do swojego innego niż rządzący zdania. Ale prawo i obowiązek władzy jest uwzględnienie tych innych poglądów i albo ich zmiana na zasadzie przekonywania, na pewno nie siły, i pokazywanie, że można inaczej, na pewno nam pomogą. Więc rozliczenie na pewno. Bezkarność się skończyła i kończyć się musi. Wojna polsko-polska. Ja myślę, że jak ten ośrodek hejtu, największy ośrodek hejtu, jakim była telewizja publiczna, radio publiczne, które nie tylko dopuszczały, my mamy przecież doświadczenia bardzo przykre z posłanką, dzisiaj gratuluję serdecznie pani poseł Magdzie Filiks, i wiemy jaką tragedią skończyło się działanie hejterów w radiu publicznym i telewizji publicznej. Ja dzisiaj to powiem wprost. Nie wiem, w jaki sposób Donald Tusk, w końcu człowiek, i jego rodzina przeżyli 2,5 roku hejtu i stalkingu, bo tego inaczej nie można powiedzieć. Jak przeżyła rodzina Brejzów, pani prokurator Włosek, pan dzisiaj Bogu dzięki poseł, gratuluję także serdecznie Roman Giertych, to co się działo z Pegasusem, kiedy przez 0,5 roku żadne z nich nie było w sypialni, nie byli Brejzowie sami. Więc te rzeczy na pewno się skończą i my musimy zacząć myśleć także o odbudowie autorytetu munduru polskiego. To nie może być tak, że granatnik wybuchający w rękach szefa policji nie ma wpływu na to, co policjanci szeregowi myślą o swoim szefie. Myślą, co myślą, po cichutku, a my wszyscy myślimy, że oni są tacy jak ten komendant. Więc trzeba odbudować ich wartość, bo ze złodziejami, z przestępcami ktoś przecież musi walczyć. Musimy odpolitycznić absolutnie prokuraturę, która nie działała w imię obywateli, tylko w imię rządzących. Musimy odbudować służby specjalne, które chronią nasz kraj i nie dopuszczać do sytuacji, w których za grube miliardy stawiany mur doprowadza do tego, że płaczą żołnierze ochrony wojsk ochrony pogranicza chyba, Straży Granicznej, płaczą, ale muszą wykonywać rozkazy. Mur za grube pieniądze nie tylko popsuł nam ekologię Puszczy Białowieskiej, ale jest nieszczelny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przywrócimy ludziom godność.
Musimy dzisiaj postawić w tym miejscu kropkę. Magdalena Kochan, senator.
Raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję za zaufanie. Obiecuję, że go nie zawiodę. Dziękuję.
Senator pięknie. Koalicji Obywatelskiej była dziś moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.